A my wracamy do studia i pierwsza rozmowa nie dotycząca polskiej polityki bezpośrednio, ale pośrednio jak najbardziej w studio dr Konrad Zasztow. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jaśmina Nowak, państwo zna też. Dzień dobry. To co, podsumujmy szczyt NATO w Londynie. Dużo było emocji przed szczytem. Mówiono, że Turcja nie tylko, że kupuje rosyjskie uzbrojenie, ale także będzie wkładać kij w szprychy planom wzmocnienia czy operacyjnego opisania działań wojennych na flance wschodniej NATO.
No a tak się nie stało. Właśnie, wydawałoby się, że Turcja, takie odległe państwo od naszego regionu, które niezbyt wiele ma z nami do czynienia, a jednocześnie w zasadzie chyba pozytywnie oceniane w Polsce jako ten kraj pamiętany przez tę legendę o pośle z Lechistanu, na którego miał czekać turecki sułtan w czasie rozbiorów, a tu nagle takie rozczarowanie, że na tydzień przed tym spotkaniem przywódców państw NATO pojawia się taka informacja Reutersa, że Turcja będzie twardo negocjować kwestię uznania przez NATO kurdyjskich jednostek powszechnej obrony, czyli tych jednostek militarnych Kurdów w Syrii jako organizacji terrorystycznej, że Turcja chce to wymusić na sojusznikach, takie uznanie tych kurdyjskich oddziałów za terrorystów, a jeśli nie, w takim razie Turcja nie zgodzi się właśnie na modyfikację tych planów ewentualnościowych wzmacniających wschodnią flankę NATO, zwłaszcza tutaj nasz region bałtycki, więc to oczywiście było spore rozczarowanie, no ale na szczęście ostatecznie nie było to rozczarowanie, gdyż Turcja odstąpiła od tego no powiedzmy szantażu.
A tureckie media, tureccy politycy co mówią o tym szczycie? Czy Turcy wracają zadowoleni, czy Turcy doceniają jeszcze NATO, czy już traktują to jako albo się martwą wspólnotę, albo wspólnotę, której interesy już nie leżą z interesami imperialnymi Turcji?
No tutaj tureckie media, ja bym powiedział, że w dużej mierze one są zdominowane przez media prorządowe. Ten rynek medialny jest w dużej mierze w ostatnich latach kontrolowany, wzięty pod kontrolę rządu Islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. I w tych mediach jednakowoż tutaj dwutorowo te komentarze szły. Czyli z jednej strony, tak jak pan wspomniał, no są takie głosy, powiedzmy, no takiej pogardy dla NATO, że cóż to NATO, Turcja, my jesteśmy potęgą, to NATO nas potrzebuje, a nie my potrzebujemy NATO, a generalnie mamy tutaj mnóstwo różnych partnerów, bardzo dobre bilateralne stosunki z innymi państwami, z Rosją przede wszystkim, więc co tam się będzie działo w NATO, to jest problem Zachodu, a nie nasz. Takie głosy również się pojawiają, no ale oczywiście pojawiają się też bardziej takie zrównoważone i racjonalne głosy i tutaj myślę, że one też były dosyć silne w tym momencie, ponieważ generalnie prezydent Erdoğan chciał się na tym szczycie czy na tym spotkaniu przywódców NATO pokazać nie jako polityk radykalny, ale jako właśnie taki polityk doświadczony, polityk odpowiedzialny i myślę, że dlatego też zrezygnował z tej całej kłótni o kwestię wzmacniania tutaj obecności NATO w regionie bałtyckim. A co było jego głównym celem? Otóż jego głównym celem było uderzenie w prezydenta Francji Macrona i pokazanie się na tle Macrona, który, pamiętamy, mówił o tej śmierci mózgowej NATO i pokazanie się na jego tle jako taki odpowiedzialny partner, z którym można poważnie rozmawiać w przeciwieństwie do Macrona.
Proszę, zanim Jaśmina Nowak, bym dopytał, czy w ogóle Turcja, czy w ogóle władze Erdoğana myśli o Turcji jako części NATO, czy już jest tak, że Turcja powoli będzie wychodzić z tego sojuszu, już coraz bardziej będzie w kontrze do, nie tylko do Europy, ale także do Stanów, już będzie prowadziła własną, nieskrępowaną traktatami natowskimi politykę, także obronną.
Nie. Tutaj jak widać właśnie szczególnie po tym spotkaniu w Londynie, Turcja gra z tą swoją pozycją w NATO. Oczywiście pozycja Turcji w NATO jest nadal silna, mimo tego skandalu wokół zakupu S-400, no jednak to jest w Europie największa armia NATO, strategicznie położone państwo, rzeczywiście ta południowa część wschodniej flanki i w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, również tym gra Turcja. Turcja z jednej strony współpracuje z Rosją, a z drugiej strony mówi, no ale jeśli pozbędziecie się nas, no to my już wam w ogóle nie pomożemy.
Ale czy Erdoğan często mówił, nie, może nie często, ale takie wypowiedzi mu się zdarzało, że przyszłość Turcji to jest odbudowa imperium, na północ nie bardzo ma się gdzie rozszerzać, a na południu kraje albo zdewastowane, albo całkiem upadłe można budować strefę wpływu, można odbudować wielkie imperium osmańskie, no i czy takie plany, takie cele da się połączyć z zapisami traktatowymi NATO?
Nie, absolutnie nie i stąd no nie udało się Erdoğanowi przekonać sojuszników do tego, żeby uznać powszechne jednostki ochrony kurdyjskie siły jednego z aktorów wojny domowej w Syrii, ale no na terytorium, które nie jest terytorium państwa NATO i tutaj no jest to dosyć naciągana definicja, twierdzenie, że to jest obrona granicy tureckiej. Nie, no to była interwencja w państwie trzecim, której celem była realizacja interesów politycznych Ankary, ale to nie ma nic wspólnego z tą kolektywną obroną, której celem jest Sojusz Północnoatlantycki.
Oddaję głos Jaśminie Nowak.
Wiemy już, że podczas szczytu NATO temat bliskowschodni był bardzo mocno akcentowany i obecny, ale to może przenieśmy się teraz na moment do Syrii i opowiedzmy, jak wygląda dzisiaj tam sytuacja Kurdów syryjskich.
No w tej chwili jakby ta sytuacja się od operacji Źródło Pokoju, tak, która przypomnę rozpoczęła się w październiku tego roku, była to już trzecia operacja, którą Turcja przeprowadziła przeciwko Kurdom syryjskim, właśnie tym powszechnym jednostkom ochrony, no tej formacji, która dosyć skutecznie walczyła z Państwem Islamskim, która była sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, pozostaje w jakimś stopniu do tej pory w tej walce właśnie z państwem islamskim. No i ta trzecia operacja, no jej celem było już całkowite właściwie wyeliminowanie tych sił kurdyjskich w terytorium na wschód od Eufratu. W dużej mierze to się udało. No takie miejscowości jak Tel Abiad zostały zajęte. Ważne miejscowości z punktu widzenia Kurdów. Kurdowie musieli też pozwolić na wejście na swoje terytorium wojskom Asada, które miały służyć jakby tutaj ochronie przed siłami tureckimi, no ale z Asadem Kurdowie syryjscy też mają na pięku, też w przeszłości reżim Asada i Bashara Asada i jego ojca Hafeza Asada prowadził politykę no, represji, dosyć takich ostrych represji wobec mniejszości kurdyjskiej, więc tutaj Kurdowie nie mogą liczyć na lepszą sytuację pod rządami Asada. No, starają się jakoś ratować coś z tego, co w ostatnich latach z tej autonomii, którą zbudowali. No, ale tak jak mówię, tutaj strategiczne miejsca są zajęte już w tej chwili albo przez Turcję, albo przez Asada i Rosjan, a Kurdowie są na straconej pozycji.
Pojawiły się informacje, że Rosja zakłada kolejne bazy na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy przed chwilą o tych stosunkach turecko-rosyjskich, które są niejednoznaczne. A jakie interesy tam w Syrii ma obecnie Putin, Rosja?
Więc oczywiście no tutaj jest to próba odbudowy tej sfery wpływów na Bliskim Wschodzie, którą posiadał jeszcze Związek Radziecki. Tu jest jakby no próba wskrzeszenia tej dawnej sowieckiej obecności na Bliskim Wschodzie. No i w Syrii rzeczywiście no przez cały czas Rosjanie jakoś tam byli obecni, przez cały czas mieli tę bazę w Tartusie, teraz trochę rozszerzają swoją obecność. No generalnie od tej operacji, od rozpoczęcia swojej tam obecności w 2015 roku, no reżim Asada zależy całkowicie od Rosji, w dużej mierze też od Iranu oczywiście. Natomiast no, docelowo Syria jest tutaj kartą przetargową, gdzie Rosja może grać w swoich relacjach z Turcją, ale docelowo chodzi tutaj o grę w relacjach jednak z Zachodem, o doprowadzenie tego wielkiego dealu, gdzie Zachód pogodzi się z aneksją Krymu i uzna no, Putina jako równego partnera.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
A to jeszcze bym dodał, jeżeli mamy sekundę, bo mam nadzieję tyle mamy, żeby ten szczyt skonkludować, bo poprzednie szczyty NATO były dla nas bardzo korzystne od tego w Newport, czyli też w Wielkiej Brytanii, ale w Walii poprzez Warszawę, gdzie udało się po pierwsze skonstruować szpicę NATO, wzmocnić obecność natowską na wschodniej flance NATO. Coś my ugrali tym razem konkretnie.
No, tym razem no, udało się rzeczywiście wynegocjować ten zmiany planów ewentualnościowych na naszą korzyść, czyli tutaj wzmocnienie obecności wojskowej amerykańskiej w naszym regionie. No i to jest oczywiście dla nas, to jest sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę te zagrożenia i te pułapki, które, no, z którymi musieliśmy się zmierzyć na drodze do tego momentu, kiedy ta decyzja została podjęta.
Ale to prezydent Andrzej Duda wraca z Londynu z tarczą? Jako zwycięzca?
Zdecydowanie tak, wraca starczą, ale też jest to jakby wynik tej gry, która się rozegrała, tak jak mówiłem tutaj na początku naszej rozmowy, między Erdoganem i Macronem, także tutaj oczywiście Stany Zjednoczone, Trump odegrał swoją rolę, kanclerz Merkel.
Już tego Macrona tak wałkujemy, to w co w zasadzie gra Emmanuel Macron? To jest stara francuska gra na osłabienie NATO i wzmocnienie niezależności indywidualnej roli Francji na kontynencie, czy to jest jakaś nowa gra?
No, wydaje mi się, że tutaj ja bym porównywał to działanie Macrona do działania Erdoana, czyli to jest takie trochę populistyczne podejście, trochę pod własną publiczkę. We Francji jest sceptycyzm wobec NATO, więc takie słowa na pewno się spotkały z poklaskiem, podobnie jak w Turcji. No, jest brak zainteresowania problemem wzmacniania wschodniej flanki, ponieważ w Turcji Rosja nie jest postrzegana jako zagrożenie. Jako zagrożenie postrzegane jest przez społeczeństwo, ale również przez elity. Są postrzegane Stany Zjednoczone, ale także często już wręcz mówi się o NATO jako zagrożeniu dla Turcji. No więc tego rodzaju takie populistyczne hasła, one też tam trafiają na dobry grunt.
Nie militarnie, ale gospodarczo największy gracz w Europie, czyli Niemcy. Jak się na to patrzą? Jaka była rola Angeli Merkel na tym szczycie?
No w tej chwili myśmy oczywiście wygrali na tym sporze, który się pojawił między Macronem i Merkel. No i generalnie...
A pojawiło się jakaś wyraźna ryza?
Generalnie i do tego jeszcze ten głos Erdoana, który również tutaj jakby wcielił się w postać takiego odpowiedzialnego polityka i zaczął krytykować Macrona za to, że rozbija NATO. No więc jeśli chciał Erdoan się pokazać jako człowiek, który broni NATO, no to tutaj też nie mógł w takim razie blokować tych planów na Bałtyku.
A zależności turecko-niemieckie są jeszcze bardziej ciekawe, jeszcze bardziej wielowątkowe niż francusko-tureckie. Doktor Konrad Zasztow był Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie
doktorze. Tyle o szczycie NATO, 16:24. To teraz może zespół Blondy, One Way or Another. I gonna get you one way or another.